dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.
Po wielu, wielu miesiącach powracamy do audycji Dom Pallottiego. Pozdrawiam was serdecznie. Szczęść Boże. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś, ale nie sam, jest razem ze mną Michał Grzyca po drugiej stronie w naszym warszawskim studiu. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witam ciebie, Michale. Dom Pallottiego to taka przestrzeń, gdzie chcemy rozmawiać o pallotynach, o dziełach, które podejmuje Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a przede wszystkim, które my podejmujemy na co dzień i tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie jest ta nasza posługa. I dla tych naszych wszystkich słuchaczy taka informacja, że no, jesteśmy w Radzie, Krajowej Radzie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ja pełnię taką funkcję bardzo pokornie przewodniczącego tejże rady, a wiceprzewodniczący to Michał, który po drugiej stronie w naszym studiu warszawskim jest. No właśnie, Michał, powiedzmy może naszym słuchaczom na początku, zanim rozpoczniemy temat, który sobie zaplanowaliśmy kilkanaście minut temu, no czym jest zjednoczenie, czym dla ciebie jest zjednoczenie apostolstwa katolickiego? Co to znaczy zjednoczenie apostolstwa katolickiego?
Tak najprościej mówiąc i może tak najbardziej po ludzku, bo oczywiście moglibyśmy tutaj użyć wielu mądrych słów, to po prostu rodzina, rodzina palotyńska. Rodzina, która żyje według charyzmatu i według założeń, które święty Wincenty Pallotti właściwie prawie 200, ponad 200 lat temu przyjął, które rozeznał i które dał nam. Dał nam jako rodzinie, ale też dał Kościołowi jako pewien dar i zadanie. I to jest chyba jakieś takie fundamentalne przesłanie tego, czym zjednoczenie jest. Dla mnie zawsze kluczowe jest pierwsze słowo, zjednoczenie, czyli też taki element i taka forma bycia Kościołem, który ma jednoczyć. To, co dla Pallottiego było szczególnie istotne i, no i też o tym często mówimy też i my w naszych rozmowach, czy jako Rada, czy jako wspólnoty, że zjednoczenie zostało dane Kościołowi po to, żeby jednoczyć, czyli być takim mostem, który będzie różne inicjatywy w Kościele łączył i wspierał też ich wspólne owocowanie bardziej niż budował mury. Tak? Czyli jesteśmy mostem, nie jesteśmy murem. Nie chodzi o to, żebyśmy dzielili, a żeśmy w tym świecie, no znowu niestety podzielonym, byli takim elementem, który będzie jednoczył.
Mhm. To ja myślę, że to jest bardzo szczególnie ważne dzisiaj w 2021 roku, gdzie no musimy się otwierać na te wszystkie propozycje, które Kościół nam daje, który papież nam proponuje, a przede wszystkim być blisko ludzi i też angażować ich, bo jak doprowadzić dzisiaj drugiego człowieka do Kościoła, jak nie poprzez swoje świadectwo, poprzez swój czas, który oddajemy drugiemu człowiekowi, swój czas, który jest tak szalenie ważny, ale istotny. I chyba też o to chodzi w apostolstwie, Michał.
Myślę, że przede wszystkim o to chodzi, zwłaszcza w naszych, w świeckich kondycjach i uwarunkowaniach, żeby być rzeczywiście tam, gdzie na co dzień nas życie prowadzi. To myślę jest szczególnie istotne. To takie towarzyszenie drugiemu człowiekowi w realiach, w których on się w danym momencie znajduje i w realiach, w których my go jako członkowie zjednoczenia też spotykamy. Żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie tak naprawdę wielu z nas jest niewysłuchanych. Mamy też takich, których życie, czy ludzie, czy społeczeństwo skreśliło. Mamy też wokół siebie ludzi, którzy czasami sobie z tym życiem nie radzą. Już nie mówię o takich sytuacjach jak zmagania z depresją czy jakieś tego typu rzeczy, ale zwyczajne, jakaś może taka ludzka słabość i złamanie. No i to są te obszary, to są te miejsca, gdzie my jako świeccy szczególnie powinniśmy być. Jak ja sobie myślę o zjednoczeniu, to myślę sobie też w perspektywie tego, jak my żyjemy. Nie? Możemy też mówić, że zjednoczenie pełni wiele dzieł i często o tych dziełach mówimy. Ale przede wszystkim dla mnie charyzmat pallottiński to jest to, w jaki sposób ja żyję, nie? Co ja sobą reprezentuję na co dzień jako człowiek. Czy w tych miejscach, gdzie jestem, czy w miejscu pracy, czy w spotkaniach towarzyskich, czy też w parafii, mam w sobie taką gotowość do bycia tym mostem i do budowania takiego miejsca dobrej, przyjaznej współpracy.
I to jest szalenie ważne i istotne. Dziś rozmawiamy o Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to za chwilę możecie to napisać pod postem na naszym Facebooku Paloty FM, promującym tu audycję Dom Palotiego. Będziemy czekać na te komentarze, a tymczasem troszkę muzyczki i za chwilę jesteśmy z wami. Ucisz się, taki utwór tej audycji w czasie domu Palotiego tu na Skaryszewskiej. Razem ze mną Michał Grzyca z Krajowej Rady koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Powiedzieliśmy sobie tak troszeczkę, kilka minutek o tym, czym jest Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego i po co to wszystko, a jak dziś realizuje swoje cele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ja myślę, że Michał może powiedzieć więcej na ten temat. Dlaczego? Dlatego, bo no, przede wszystkim jest osobą świecką. Jestem osobą duchowną. Jest osobą świecką, która jest wśród, no to trzeba powiedzieć, Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i dłużej się przygląda tak może z tej perspektywy osoby świeckiej temu wszystkiemu. Jak to jest, Michał?
Rzeczywiście jest tak, że pewnie z perspektywy osoby świeckiej widzę trochę w inny sposób i z innej perspektywy się temu przyglądam. Mam też to szczęście, że mogę na Zjednoczenie patrzeć z perspektywy międzynarodowej, więc mogę z całą pewnością powiedzieć, że w różnych krajach rzeczywiście to nasze funkcjonowanie jest inne i są przestrzenie, gdzie członkowie Zjednoczenia w takich państwach jak państwa afrykańskie czy Ameryki Południowej są zaangażowani czynnie w działalność parafialną, w organizowanie tego życia parafialnego. Pewnie te rzeczy, które dzisiaj nam się wydają już tutaj w Europie oczywiste, tam wciąż są jakimś nowum. Natomiast jak myślę sobie o tych naszych tutaj polskich realiach, to jest z jednej strony wsparcie tych wszystkich szeroko pojętych dzieł miłosierdzia, które Zjednoczenie tworzy i które Zjednoczenie w jakiś sposób tam prowadzi, czy domy dziecka, które prowadzą siostry.
W Rybniku, przypomnijmy. W Rybniku nad Sanem.
Czy to wszystko, co robią palotyni, tak? Ta nasza rola to jest również między innymi wsparcie materialne i to, na ile możemy, to też staramy się robić jako świeccy. Ale myślę sobie o takiej szerokiej promocji Zjednoczenia na peryferiach, tak? Świeccy pracują w różnych miejscach, tak? To nie jest tak, że my zamykamy się w parafiach i jesteśmy tylko w tych tak zwanych kościółkowych środowiskach, ale naprawdę, tak jak znam naszych świeckich i tu z terenu Warszawy i spoza Warszawy, to są ludzie w terenie, ludzie, którzy wychodzą też w różne trudne miejsca. No i tam robią to, co robiłby Palotti, tak? Czyli mówią o Bogu, nie mówiąc o Bogu, tak? Dając świadectwo i pokazując też jakby swoją postawą, tym, w jaki sposób żyją, co jest dla nich ważne, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko co tutaj na ziemi, że chodzi o coś więcej niż praca, niż pieniądze, niż rzeczy materialne, ale są takie sprawy, które po pierwsze są fundamentalne, a po drugie i co najważniejsze są nieprzemijające i to jest to nasze zadanie. Myślę, że najpiękniejszym świadectwem dla nas i o nas są te momenty, kiedy ludzie nas pytają, skąd wy to macie. Albo kiedy ludzie zaczynają opowiadać o swoim doświadczeniu Kościoła, często też trudnym, bo nam zaczynają ufać, tak? Bo zdobywają się na odwagę, żeby z nami o tych rzeczach rozmawiać. Dla nas jako świeckich to jest ten moment, kiedy my możemy przede wszystkim tych ludzi wysłuchać, z drugiej strony też trochę im powiedzieć, jak to dzisiaj jest, tak? Albo też trochę im o tym Panu Bogu, o tym naszym doświadczeniu wiary opowiedzieć. A finalnie to jest to, o czym też ksiądz Łukasz mówi, mamy te różne perspektywy. My świeccy jesteśmy od tego, żeby pójść na peryferia, wyciągać tych ludzi z tych peryferiów i finalnie pewnie też prowadzić ich do tych miejsc, gdzie jest ksiądz Łukasz, gdzie są nasze siostry, gdzie ci ludzie poza tym, co my im dajemy, dostają coś więcej, coś, czego my nie możemy im dać.
Taka myśl mi teraz przyszła do głowy, że osoba świecka, chociażby ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, to taki cichy apostoł. Cichy apostoł.
No chyba to też Palotti tak. Chodziło, żeby... No i myślę, że nie bez znaczenia jest to cichy.
Chodzi mi o cichy w takim znaczeniu, że no nie ma habitu, nie obnosi się z tym, ale no jest, pracuje w tych miejscach, tworzy te mosty, o których mówiłeś, w tych miejscach codziennych, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie poruszamy się.
Myślę, że ta cichość trochę na zasadzie gry słownej, z jednej strony to, że bez habitu, ale z drugiej strony rzeczywiście to też jest dla nas jakieś wskazanie. Żeby nie być może takim apostołem, który się narzuca, który jest krzyczącym apostołem, bo myślę, że tego też mamy dzisiaj w Kościele sporo i to niestety też nie zawsze zachęca. Ale to, co jest takim naszym, myślę, odkryciem i drogą, to jest ta pewna cichość, pewna umiejętność towarzyszenia człowiekowi i w odpowiednich momentach, kiedy zaistnieją okoliczności, mówienie o tym, że ta inna perspektywa jest mówienie o tym, że Pan Bóg jest przede wszystkim miłością i wtedy możemy coś dalej pewnie z tym człowiekiem robić. Tak?
Czy... Bóg jest miłością, miłość Chrystusa przynagla nas, to są też te hasła, które tak głęboko były zapisane w sercu naszego założyciela, świętego Wincentego Palotiego i tej miłości również dzisiaj nam chyba potrzeba, bo ten zakręcony nasz świat, ja byłem teraz ostatnio w Wiecznym Mieście w Rzymie i tak patrzyłem na ludzi, których było bardzo dużo, jak są zabiegani, jak zapatrzeni, ciągle szybko i tłumy, wielkie tłumy, a ciekawe, co oni przeżywają we wnętrzu, jak sobie radzą na przykład z jakimiś problemami, z jakimiś momentami, w których w których może się znajdują, no nie? Czy ktoś ich kocha? Czy są zadowoleni z życia? Czy czegoś jeszcze potrzebują, nie? Tak, ja lubię patrzeć na ludzi i lubię słuchać też ludzi i myślę, że to jest szalenie ważne, szczególnie dzisiaj.
No to jest zawsze taki moment, żeby się też zastanowić, czym ci ludzie żyją, nie? Tak myślę o tym zabieganiu trochę, bo czasem tego też jako świeccy doświadczamy i pewnie ta duchowość zjednoczenia i to, że tą duchowością żyjemy, pomaga nam jednak wejść w jakąś refleksję i się na chwilę zatrzymać. To było szczególnie gdzieś tam bliskie Palotiemu, zwłaszcza w takim niewielkim dziełku jak Codzienna Pamięć Praktyczna, kiedy mówi nam o tym, żeby rzeczywiście wracać do tego, co w danym momencie zrobił, czy pomyślałby Jezus, tak? Mhm. Trochę to też jakby rezonuje z ignacjańskim rachunkiem sumienia.
Też z papieżem Franciszkiem. Kardynał Krajewski bardzo często powtarza, opowiadając o papieżu Franciszku, jak on na przykład przychodzi jako jałmużnik papieski z jakimś problemem, z jakimś pytaniem, zrób to, co zrobiłby Jezus, nie? W tym miejscu, w tych okolicznościach, w tym momencie.
Myślę, że dzięki temu też się życie upraszcza, tak? Nie musimy za dużo kombinować. Paradoks Ewangelii jest taki, że ona jest i prosta, i trudna, tak? Bo jest i prosta w zrozumieniu. W wielu momentach tam jest jasno napisane, co Jezus robił, jak myślał, czego pragnął. Tam bardzo dużo miłości. Natomiast jak już musimy ją przełożyć na nasze życie, no to tutaj się zaczynają schody. Bo to nie jest proste, tak? Bo to są jakieś nasze obawy, może wstydy, opory. Finalnie myślę, że chodzi o to, żeby kochać. Święty Jan od Krzyża mówił, tam, gdzie nie ma miłości, tam połóż miłość, a znajdziesz miłość. Myślę, że to jest dzisiaj takie zdanie, które mi osobiście towarzyszy, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie ja się wcale nie czuję ani przyjęty, ani zrozumiany. Tak? Ludzie dzisiaj tej miłości potrzebują, ludzie dzisiaj tej miłości nie doświadczają. A przecież każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy we dwójkę też, chce się czuć kochany i potrzebny. I to dawał też Paloty ludziom, z którymi się spotykam.
Może też nas być we wspólnotach bardzo dużo, może nas mieszkać w jednym domu od 7 do 30, a może i 50 współbraci, czy współsióstr, czy ludzi świeckich. Nasze rodziny mogą być duże, ale jeżeli nie będzie tej miłości wobec drugiego człowieka, jeżeli nie będzie szacunku przede wszystkim do drugiego człowieka, bo to z wszystkiego wypływa, no to nic nie będzie. To będziemy zamknięci w czterech ścianach patrzeć w telewizor albo na te wszystkie świetlówki, które mamy u sufitu i nie doświadczymy tego. Możemy robić piękne rzeczy, możemy tworzyć piękne rzeczy i być znani, słuchani, ale jeżeli zabraknie tej pięknej cnoty, o której dzisiaj mówimy i która była tak bliska świętemu Wincentemu Palotiemu, no to nic nie będzie. To będzie takie mdłe, to będzie takie, nie chcę powiedzieć, że fałszywe, ale myślę, że takie nienadające się nam jako katolikom, nam jako chrześcijanom, bo przecież sam Pan Jezus, kiedy kroczył po tej ziemi, to w każdym nauczaniu, w każdym głoszeniu dobrej nowiny mówił o czym? O miłości, o miłosierdziu. Kiedy trzeba było kogoś upomnieć, to upomniał. Kiedy trzeba było kogoś podnieść, to podniósł. Kiedy trzeba było kogoś chwycić za rękę, to chwycił. A może dzisiaj nam potrzeba tego, abyśmy chwycili kogoś za rękę. A może ktoś potrzebuje naszej pomocy, a może ktoś ma, może trudno mu jest otworzyć się na drugiego człowieka, opowiedzieć o swojej sytuacji, o swoim życiu, o swoim problemie, a może trzeba mu poświęcić trochę więcej czasu, żeby poczuł się być kochanym, no nie? Ja myślę, że to powinien być temat na dzisiaj. Temat na dzisiaj w naszym apostolstwie, w naszym ewangelizowaniu, no i w tej przyszłości. Jeżeli chcemy, aby Kościół trwał, to musi być.
Myślę, że tutaj kluczowe jest to, co ksiądz powiedział w temacie czasu, tak? W ogóle daj sobie czas. I to jest coś, co dziś nam gdzieś ucieka. Tak jak sobie myślę o tym życiu współczesnym, tym naszym zabieganiu, że ten człowiek przestaje się liczyć w tych momentach, kiedy my jesteśmy zabiegani, kiedy my nie mamy czasu się zatrzymać, tak? Wtedy nam bardzo wiele rzeczy umyka. Umyka nam, nie wiem, drugi człowiek na ulicy, ale tak samo w tym zabieganiu umykają nam nasi najbliżsi, których mamy obok siebie. I może dzisiaj takim podstawowym w ogóle zadaniem dla nas chrześcijan to jest ten czas, który możemy dać drugiemu człowiekowi w tych bardzo prostych, zwyczajnych rzeczach, których doświadczamy na co dzień w naszych rodzinach, tak? Chociażby poprzez wspólny posiłek czy jakaś chwila wieczorem, kiedy możemy w tych takich naszych małych wspólnotach, podstawowych komórkach porozmawiać, też się usłyszeć i zobaczyć, co u nas, tak? Mhm. To jest jakiś taki wymiar, który ja odkrywam osobiście. Mhm. I to też było bliskie Palotiemu. To był człowiek niezwykle zabiegany, w cudzysłowie, tak? On wiele rzeczy robi, wiele rzeczy organizował, ale finalnie znajdował się czas na człowieka, tak? Tu jakby nigdy tego czasu nie skąpił. No i dlatego, i za to ludzie byli mu wdzięczni, nie? Dlatego ludzie do niego przychodzili, nie? Myślę, że jeżeli my mamy odwagę i taką umiejętność sobie zainwestowania czasu w drugiego człowieka, to ten człowiek przyjdzie też i do nas.
I to są właśnie piękne takie świadectwa, ale też jakieś może dla nas wskazówki. No rozmawiamy dzisiaj o Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, o tym głównym temacie, jaki przyświecał naszemu założycielowi, świętemu Wincentemu Palotiemu. Za chwilę powrócimy do naszej audycji, a tymczasem utwór muzyczny.
David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew. Hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Maybe there's a God above. All I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah.
Utwór jakoś wprowadził nas w taki istotny klimat. Ten utwór jest zadedykowany szczególnej osobie. Ta osoba, jeżeli nas słucha, to pewnie domyśla się. My rozmawiamy dzisiaj o Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego razem z Michałem Grzecą. Przyznam się wszystkim słuchaczom, że w Warszawie w studiu naszym, Radia Palot FM, mieszczącego się na Skaryszewskiej 12, trochę wymieniliśmy sprzętu i po prostu musiałem czekać chyba prawie, prawie ponad miesiąc, żeby pierwszy raz dzisiaj przed konsuletą usiąść i do was mówić. Tak się trochę stresowałem, czy będę pamiętał, jak to zrobić, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale my wracamy do tematu. Mówiliśmy o miłości i miłosierdziu. Ja bardzo lubię tytuł takiej książki, którą chyba był wywiad, czy książka Ojca Świętego Franciszka, że miłosierdzie to imię Boga. Nie wiem, czy Michał słyszałeś o takiej książce, gdzieś ją mam w swojej biblioteczce.
Zdecydowanie tak i myślę, że papież Franciszek o miłosierdziu mówi non-stop i ten aspekt jest w jego pontyfikacie szczególnie obecny, tak? I przy okazji każdej encykliki czy adhortacji apostolskiej, postsynodalnej adhortacji apostolskiej, gdzieś ten aspekt miłosierdzia jest obecny. Może to jest tak, że trzeba nam o tym nieustannie przypominać, to też To też papież Franciszek w Ewangelii Gaudium pisał, że to nie jest tak, że Pan Bóg zmęczył się przebaczaniem nam, tak? Mhm. To my zmęczyliśmy się proszeniem Go o miłosierdzie. I to chyba jest jakaś taka nasza prawda o człowieku, która jest gdzieś głęboko w nas zakorzeniona. Patrząc też z perspektywy bycia Polakiem i mieszkania tutaj w Warszawie, myślę sobie, że może nie bez przyczyny Pan Bóg się posłużył świętą siostrą Faustyną, którą niedawno wspominaliśmy, i może właśnie ta iskra miłosierdzia miała wyjść z tego miejsca, tak? Bo może jest tak, że my mamy największy problem z tym, żeby temu miłosierdziu zawierzyć i w to miłosierdzie uwierzyć, i to pewnie w różnych sytuacjach życiowych.
Ja bardzo lubię te słowa biskupa Galbasa, który podczas jednych z rekolekcji, jeszcze jak nie był biskupem, mówił, że my bardzo szybko potrafimy się rozsypać, że komuś droga do kościoła się posypie, komuś droga do konfesjonału się posypie, komuś może jakaś relacja się posypie, aż wręcz komuś życie się posypie. I chodzi o to, aby spojrzeć na te wszystkie rozsypanki swojego życia i spróbować je pozbierać, tak jak puzzle, poukładać, bo tak wygląda to nasze życie. I może ktoś z naszych słuchaczy, którzy są razem z nami dzisiaj, właśnie ma takie rozsypanki życiowe, bo coś nie wyszło, bo coś się nie udało, bo coś jest nie tak, bo jutro mam może jakąś ważną rozmowę, albo muszę z kimś podjąć jakiś dialog. Więc taka propozycja, aby zawierzyć to Jezusowi, który jest wielkim, ma wielką miłość wobec nas i który zawsze czeka na nas wyciągniętymi rękami i bierze jak tą owcę, jak ten pasterz bierze tą owcę na swoje ramiona. On zawsze jest przy nas. I czasami możemy czuć się naprawdę bardzo słabo i fizycznie, i psychicznie, i duchowo, i w relacjach, i w tych wszystkich takich momentach. To wiedz, że ktoś jest blisko ciebie. To Jezus, który w każdej chwili może chwycić cię za rękę. On jest, bo On też chwyta mnie za rękę, kiedy popełniam grzech, kiedy coś mi się nie udaje, kiedy schodzę z tej drogi, którą On mi wyznaczył. On chwyta mnie, podnosi i chodź dalej. To jest miłosierdzie. Bo miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość. Ono po prostu jest. Nie można sobie na nie zasłużyć. Ono po prostu jest.
No i to jest ten paradoks Boga, nie? Że kocha mnie tak samo przed grzechem, w trakcie grzechu, po grzechu. Tak? Kocha mnie wtedy, kiedy mi się życie układa i kiedy po ludzku wszystko jest okej, ale kocha mnie pewnie tak samo bardzo, a może i bardziej wtedy, kiedy to życie się posypało, tak? Wtedy, kiedy ja po prostu nie daję rady, tak? I to jest ten moment, kiedy wtedy tak naprawdę krzyż jest nam najbardziej bliski, tak? Wtedy może dlatego właśnie chciał zstąpić na ziemię i wybrał tą drogę pokorną aż do śmierci na krzyżu, żebyśmy zrozumieli, że w tych sytuacjach, kiedy my po ludzku nie dajemy rady, On jest naprawdę bardzo blisko nas. I kocha, i słucha, i przytula. Pytanie tylko, czy w tym wszystkim my jesteśmy w stanie sobie wybaczyć, tak? Czy jesteśmy w stanie siebie przyjąć? Zgodzić się na to, że coś nam w życiu nie wyszło, tak? Że może gdzieś może też po ludzku nawaliliśmy, nie? No to jest takie pytanie do nas, nie? Czy do mnie też, tak jak my tutaj siedzimy, nie? Czy potrafimy być dla siebie dobrzy, nie? Tak jak Bóg jest dla nas dobry. Czasami mam wrażenie, że papież Franciszek, albo mam nawet pewność, że papież Franciszek ma rację, kiedy mówi, że z tym przebaczaniem to my mamy większy problem niż Pan Bóg, tak? To my gdzieś w tej naszej ludzkiej rzeczywistości nie potrafimy sobie wybaczyć, że jesteśmy ludźmi, nie? Słabymi ludźmi, którzy są zaproszeni do świętości i to jest nasze powołanie, ale jednak ludźmi i bez łaski, bez też obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu, no to nie jest tak, że jesteśmy mocarzami, którzy z wszystkim sobie świetnie poradzą.
Taki tekst znalazłem naszego założyciela, świętego Wincentego Palotiego. Posłuchajmy. O dwie rzeczy powinniśmy ustawicznie błagać naszego najsłodszego Pana. Aby rozwijała się w nas miłość i bojaźń Boża, pierwsza bowiem urzeczywistnia nasz lot po drogach Pana, a druga przyczynia się do tego, że uważamy na to, gdzie stawiamy nogę. Pierwsza sprawia, że patrzymy na rzeczy tego świata, widząc je takimi, jakie są. Druga, że staramy się uniknąć wszelkiego zaniedbania. A następnie, ponieważ miłość i bojaźń Boża idą w parze, nie jest w naszej mocy pozwolić sobie na uczuciowe przywiązanie do ziemskiej rzeczywistości. Ja, Michał, odbieram coś takiego, że to, co święty Wincenty Pallotti mówił, pisał, nam zostawił, a żył w latach 1795-1850, wyprzedzając Sobór Watykański II, te jego myśli, to jego przesłanie, ten testament, on jest wciąż aktualny. I po prostu trzeba to chwycić i próbować jakoś w swoim życiu może przemedytować, prześledzić i może nam, członkom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego dzisiaj, w tym czasie popandemicznym, potrzeba tego, abyśmy wreszcie przetarli oczy, abyśmy może otworzyli cokolwiek, gdzie pozostały nam teksty naszego założyciela i spróbowali na nowo dzielić się tym wszystkim z drugim człowiekiem.
Myślę, że to jest wielkie zadanie dla nas dzisiaj, zwłaszcza w tym czasie jeszcze trwającej pandemii. Pallotti też miał niezwykły dar rozeznawania znaków czasu i wykorzystywania możliwości, które w danym momencie się pojawiają. Tak, my mamy odwagę i często mówimy o tym, że czasy, w których żyjemy, są trudne. Jak spojrzelibyśmy na czasy Pallottiego, z jednej strony ten moment po rewolucji francuskiej, kiedy w kościele naprawdę zagrzmiało i kiedy laicyzacja rozszalała się po Europie, a z drugiej strony końcówka jego życia, wiosna ludów, kiedy tak naprawdę papież Pius IX ucieka z Rzymu, bo przestaje tam być bezpiecznie. Okazuje się, że te czasy jednak w różnych momentach dziejów były trudne. I nie jesteśmy tutaj odosobnieni czy jacyś wyjątkowi w tym XXI wieku. Na pewno dla nas, jako dla duchowych córek i synów świętego Wincentego Pallottiego, to jest zaproszenie, żeby sobie na nowo odpowiedzieć na pytanie, kim my jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość jako dzieci Pallottiego i czym właściwie jest nasz charyzmat. Ja myślę sobie, że to jest tak, że my nieustannie musimy do tych korzeni wracać, tak jak wracamy do Ewangelii, tak do nasz styl życia nieustannie trzeba rewidować i podawać refleksji. Cieszę się, że ksiądz przytoczył ten fragment, bo myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, że nasz założyciel miał bzika na punkcie mówienia i pisania o miłości i miłosierdziu, tak? Święta siostra Faustyna to wszystko jakoś wyraża poprzez dzienniczek i poprzez objawienia Jezusa Miłosiernego. Natomiast jak patrzymy sobie na pisma założyciela, to tam słowo miłość i miłosierdzie pojawia się właściwie non-stop. Nawet w takim dziełku, które udało mu się stworzyć, Bóg, miłość nieskończona, okazuje się, że słowo miłosierdzie pojawia się częściej niż miłość. To są też jakieś takie dla nas szczególne znaki, które powinny być takim może zaproszeniem do pochylenia się może nad tym tematem miłosierdzia. Myślę, że Pallottiną w ogóle tutaj w polskich realiach to miłosierdzie zawsze było bliskie, chociażby poprzez Doliny Miłosierdzia w Częstochowie, gdzie księża Pallottini już od lat są i też ludziom towarzyszą.
Kiedy właśnie mówimy o tym takim otwarciu się i na słowo, na naszego założyciela. Zobacz, że ja widzę, że my boimy się ryzykować w różnym wieku i w różnych sytuacjach, w tych codziennych, tych miesięcznych, tych, gdzie patrzymy przez pryzmat naszego życia i tych, gdzie nam się nie udało, bo coś nie wyszło. I też jest tak, że my w pewnym momencie boimy się, lękamy się porzucić to wszystko, co jest nasze. I to nasze dobre imię, i rodzinę, i przyjaciół, znajomych. My boimy się tej radykalnej zmiany w naszym życiu, nawróceniu, czyli zwrócenia naszego serca, myśli na samych w stronę Boga. I myślę, że warto też uświadomić, że porzucić wszystko można rozumieć także jako postawienie Boga na pierwszym miejscu. A my bardzo często kalkulujemy. Ja wiem to też po sakramentach pokuty i pojednania, po rozmowach, że kalkulujemy w relacji z Bogiem tak, jak w naszych relacjach z ludźmi. Co ja z tego będę miał, Panie Boże, jak ja się zaangażuję? No nie? Co ja z tego będę miał?
To są te momenty, kiedy ta ludzka logika zaczyna dominować w naszej rzeczywistości. Tak jak sobie o tym myślę, to my jesteśmy zaproszeni do doskonałości, ale to nie oznacza, że my nie będziemy popełniać błędów. I na to też musimy się w życiu naszym zgodzić, nie? Że ta słabość będzie nam zawsze towarzyszyć. I pewnie, tak jak ksiądz mówi, to jest ten strach, nie? Czasami w nas, tutaj też chrześcijanach, katolikach, to jest ten strach przed popełnieniem błędu, przed zaryzykowaniem. Warto tutaj też pamiętać fakt, że choć Palotti powołuje zjednoczenie do życia, to jego wielkie dzieło, tak? Z tego się rodzi wiele dobra, to nie jest tak, że mu wszystko w życiu wychodziło, nie? Znamy i kojarzymy te momenty, te dzieła, te jego inicjatywy, no, które kończą się fiaskiem, tak? I z jednej strony te momenty, kiedy Kościół mówi nie, z drugiej strony, kiedy pomysł po prostu był nietrafiony, tak? No ale to też jest droga pokory, nie? Że potrafimy wyciągać wnioski z tych porażek, których doświadczamy, i one nas wcale nie zniechęcają na drodze do doskonałości. One też nas nie odbierają radości życia, nie? One nam pozwalają zobaczyć siebie w trochę innym świetle.
Ja też jeszcze trochę mało czasu do końca naszej audycji zostało, ale chciałbym jeszcze zwrócić, Michał, uwagę na zaangażowanie ludzi świeckich, ale cofnijmy się jeszcze do Palottiego. Zobacz, ile on miał świeckich wokół siebie. My rozmawialiśmy trochę przed audycją chociażby o Jakubie Salvattim, no nie? Że od każdej jakiejś inicjatywy czy zaangażowania, no miał kogoś, no nie? To też jest piękne. Umieć współpracować z drugim człowiekiem, niekoniecznie kapłanem, siostrą zakonu, ale przede wszystkim świeckim, tym, kto coś lepiej potrafi od nas robić.
Myślę, że Palotti bardzo dobrze znał przypowieść o talentach po prostu. I tak jak się patrzy na tą rzeczywistość jego współpracowników z początku zjednoczenia, to rzeczywiście to są osoby świeckie bardzo mocno. I to myślę też jest ważne. On miał odwagę tym świeckim zaufać i wiedział, że są obszary, na których oni się po prostu znają lepiej. Przytaczany Jakub Salvatti, tak, to jego właściwie jeden z najbliższych współpracowników, który po prostu był rzymskim kupcem, tak. Znał się świetnie na pozyskiwaniu środków materialnych.
Dobry biznesmen Palotti na tamte czasy.
Palotti mu powierza dom miłosierdzia, tak, dla bezdomnych dziewcząt. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że Salvatti zrobi to dobrze, tak. To może też jest zaproszenie dla duszpasterzy, żeby trochę bardziej nam zaufać. Tak patrząc już pewnie z perspektywy świeckiego. Bo faktycznie są takie obszary, w których możemy się świetnie uzupełniać, i to nasze współdziałanie, tak jak często mówimy w modelu palotyńskiej, księdza, siostry i świeckiego, wtedy jest faktycznie pełnią.
Kochani, zaprosimy was na króciutki utwór muzyczny i za chwilę jeszcze wrócimy do naszej audycji.
Persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare, non io ma Dio, non io ma Dio. Il corpo vivo e santo lo attrae, esita a lasciarsi affascinare. Signore, ed un amore che lo fa cambiare, non io Mattio, non io Mattio. È quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, e Dio per noi, del suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore in eterno. La nostra meta è l'infinito. Da sempre siamo in cielo. Tristezza è lo sguardo in se stessi, felicità è lo sguardo verso Dio. Non io Mattio, non io Mattio, non io Mattio. Tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore, è solo gioia che non può finire. Non io Mattio, non io Mattio. Ed è il suo corpo che unisce cielo e terra e pervade il creato. Sarò presente tutti i giorni, questo è il corpo mio donato, io sono qui. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane per il cielo, Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo, chi ne mangia non muore in eterno. È vivo in eterno.
Jeden z moich współpracowników ostatnio tak podzielił się bardzo znacząco, czym jest zjednoczenie apostolstwa katolickiego, Michał, i on tak powiedział. Bardzo mi się ta interpretacja jego spodobała, że zjednoczenie, tak podzielił na zjednoczenie apostolstwa katolickiego. Zjednoczenie, słowo, które zawiera w sobie piękne słowo jedność. Jedność nie oznacza jednakowości. Nie wszystkie pomysły muszą być udane, nie wszystkie projekty muszą się przypodobać ogółowi. Pojawia się wtedy pragnienie rozmowy, wręcz dyskusji czy debaty, która może tylko pomóc. Apostolstwa. Apostoł to uczeń Pana Jezusa. To wielkie marzenie, aby w taki sposób funkcjonowały te wszystkie nasze projekty. I w naszym palotyńskim środowisku piękny i ważny charyzmat może być wdrożony w życie na różne sposoby, dlatego współpraca, jednoczenie wysiłków jest tak bardzo ważne. I to trzecie słowo katolickiego, katolicki. to znaczy powszechny, bo dostęp do Pana Jezusa może mieć każdy i powinien go mieć. Dlatego też te wszystkie działania, które podejmujemy, to takie umożliwienie dotarcie do wspaniałego, miłosiernego Boga. Nie tylko tym, którzy go poznają, a może zwłaszcza tym, którzy o nim nie słyszeli, bo może nigdy o nim nie powiedziano. Dlatego współpraca między duchowymi a świeckimi będzie tak ważna, bo świecki może dotrzeć tam, gdzie duchowny nie może, a duchowny może dać to, czego nie zapewni świecki. Bardzo mi się to spodobało i też w swoim jednym tam wystąpieniu użyłem tej jego interpretacji.
Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, zwłaszcza w kontekście tej jedności, bo tak, rzeczywiście my nie jesteśmy monolitem i to trzeba sobie powiedzieć i pewnie tym się trzeba ucieszyć. To też nie oznacza, że to jest prostsza droga. Łatwiej by nam było, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, zgadzali się, wszystko robili tak samo, tak? Wtedy jest prościej. My czasami się musimy zetrzeć, nie zgodzić. No ale po to, żeby te pomysły, czy żeby to co robimy, było lepsze, tak? A z drugiej strony to też jest droga pokorniejsza, tak? Bo rzadko jest tak, że mój pomysł jest jedynym słusznym, tak? Zawsze jest tak, że on się też spotyka z jakimś odmiennym zdaniem i z tego rodzi się nasza kreatywność, tak? I to w Kościele jest najpiękniejsze również. W to, kiedy możemy być różnorodni, tak? I jak sobie patrzymy na zjednoczenie, to jest niezwykle istotny aspekt tej duchowości. Różnorodność i to, że właściwie każdy znajdzie w nim swoje miejsce, tak? Nie jest tak, że jak się na czymś nie znasz, to cię nie bierzemy. Nie, to w ogóle nie ta droga. I Palotti nam właściwie to zadał. Mamy współpracować z katolikami, mamy współpracować i tworzyć z wyznawcami innych religii i z wszystkimi ludźmi dobrego serca, tak? Czy dobrej woli. To również oznacza współpracę z tymi, którzy nie wierzą, tak?
Michał, ja ci bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas i mogliśmy wspólnie dzisiaj spotkać się podczas tego wieczoru tutaj w naszym studiu warszawskim Radia Palotti FM, za to, że możemy na co dzień współpracować i tworzyć wiele projektów i myślę, że Pan Bóg będzie dawał nam siły do tego, aby robić wielkie rzeczy. Dzięki ci wielkie za wszystko.
Dzięki, szczęść Boże.
A ja dziękuję wam, kochani, za to, że mogliśmy być razem. To nie koniec tego wszystkiego, co przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Już za chwilę, za konsoletą, za 5 minut usiądzie Kacper Mojsa z najlepszą muzyką filmową poza schemat. To już o godzinie 20. Ja się z wami żegnam. Zapraszam za tydzień o godzinie 20 na audycję Dom Palottiego. Szczęść Boże!
Dom Palottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Palottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.